Nawet mając prawdopodobnie najlepszą ochronę osobistą na świecie, istnieje cały czas ryzyko, że prezydent Stanów Zjednoczonych może w takim zamachu zginąć. Za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, a gdyby jeszcze to się skończyło tragicznie, to tym bardziej Ameryka skoncentruje się na sobie, skoncentruje się na swoich problemach wewnętrznych. No i zawsze to będzie się odbywało kosztem polityki zagranicznej, kosztem polityki bezpieczeństwa, zaangażowania na zewnątrz. No to nigdy nie jest dobra wiadomość dla sojuszników, dla partnerów Stanów Zjednoczonych, szczególnie w takich miejscach jak Polska. Czy mamy do czynienia z pewnym upadkiem kultury politycznej w szeroko pojętym świecie Zachodu. Ten upadek kultury politycznej jest wynikiem między innymi tego, że weszliśmy już na dobre w erę mediów społecznościowych. Społeczeństwa i grupy polityczne, elektoraty pozamykały się w bańkach. Cały czas karmią się informacjami, które mają tylko redukować dysonans poznawczy, mają sprawiać, że wszyscy się tak naprawdę ugruntowują w swoich poglądach, często bardzo radykalnych poglądach. W związku z tym myśmy tak naprawdę w świecie Zachodu zatracili w dużym stopniu zdolność do debaty, zdolność do polemiki, zdolność do akceptowania krytyki. Te tożsamości partyjne, plemienne często okazuje się dużo silniejsze niż właśnie ta potrzeba przynależności do wspólnoty narodowej.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa drugi raz już dzisiaj. Mamy wyjątkowy dzień, zamach na Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Odsyłam Państwa do dzisiejszego porannego odcinka o 12:00. Możecie cały czas zobaczyć na kanale. Tam jest rekonstrukcja wydarzeń, minuta po minucie. Wszystkie kluczowe informacje, teraz nowe informacje plus analiza w wykonaniu pana Marka Stefana ze Strategy and Future. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, no to oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy, dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. Aha, i przypominam, że kod rabatowy do KFD to oczywiście Historia Realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100. Wszystkie szczegóły o promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. W naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was, no właśnie, w przedsprzedaży moja książka Polacy, oto jest okładka. Jak tylko książka zostanie wydrukowana, podpisuję i każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni historiarealna.pl, przyjdzie do Was z moim autografem. Także bardzo, bardzo polecam. Jest to kolejna odsłona walki historii realnej z propagandą i blagą polityki historycznej, a więc chyba warto. Będzie mi miło, jak przeczytacie tą książkę. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subskrypcji. To byłby wspaniały prezent dla historii realnej od społeczności widzów. No i oczywiście wspierajcie nas, drodzy Państwo, na Patronite i na YouTubie oraz podczas live'ów tymi cegiełkami, donate'ami, bo dzięki temu możemy się skupić na pracy, którą wykonujemy i zachować niezależność. A moim i Państwa gościem jest pan Marek Stefan ze Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam.
Jeden z czterech muszkieterów Strategy and Future, a my, drodzy Państwo, z panem Markiem mamy to szczęście, że zawsze komentujemy jakieś szalone wydarzenia, umawiamy się na rozmowę o jakimś innym temacie, a potem coś się wydarza. Tak już było kilka razy. Porwanie Maduro, pamięta pan, w Sylwestra, potem zestrzelenie samolotu F-15 i poszukiwania dwóch pilotów, a teraz zamach na Trumpa. Mamy szczęście.
No szczęście w nieszczęściu, bo niestety no, bez względu na to, co kto sądzi oczywiście o prezydencie Trumpie, no to wydarzenia tragiczne mogło się skończyć naprawdę bardzo źle. No ale tak, zaskakuje nas rzeczywistość i akurat mam tę okazję, żeby za każdym razem w ostatnim czasie komentować tak naprawdę na żywo to, co dzieje się, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w innych częściach świata.
Historia dzieje się na naszych oczach. To był drugi, drodzy Państwo, taki głośny zamach na Trumpa w ostatnim czasie. Chciałbym zacząć od tego, że nie stało się nikomu nic. Całe szczęście Trumpowi i jego żonie zostali ewakuowani. Jak pan w ogóle ocenia, zacznijmy może od tego, całą akcję służb specjalnych? Czy reakcja była wystarczająco szybka?
No, z tych informacji, które do nas docierają, no wiemy, że Secret Service jest służbą, która jest przygotowana do tego typu operacji, szczególnie po ostatnich wydarzeniach i tych, no przede wszystkim związanych z prezydentem Trumpem, który już przeżył kilka zamachów na swoje życie. No tutaj ta reakcja na pewno i to wyczulenie funkcjonariuszy Secret Service jest duże. No przy czym też teraz obserwując to, co się wydarzyło, widzieliśmy, że do tragedii mogło dojść. Także nawet mając prawdopodobnie najlepszą ochronę osobistą na świecie, istnieje cały czas ryzyko, że prezydent Stanów Zjednoczonych może w takim zamachu zginąć. No tutaj widzieliśmy zaangażowanie dziesiątek funkcjonariuszy, zresztą zagrożenie nie dotyczyło, czy mogło nie dotyczyć tylko samego prezydenta Trumpa, ale także innych wysokiej rangą urzędników administracji, jak wiceprezydenta. W związku z tym no, ta sytuacja na pewno ma poważniejszy kaliber niż nawet to, co działo się wcześniej, tak? Szczególnie w trakcie kampanii, gdzie Donald Trump był byłym prezydentem, kandydatem na prezydenta, prawda, teraz już urzędującym prezydentem i to można powiedzieć w jednym pomieszczeniu z wiceprezydentem. W związku z tym z pewnością z punktu widzenia ciągłości władzy, no takie sytuacje, w których mamy w jednym pomieszczeniu, bardzo blisko siebie, spotykających się najwyższych przywódców Stanów Zjednoczonych, no to są sytuacje podwyższonego ryzyka, i wtedy faktycznie służby specjalne są zdecydowanie bardziej wyczulone, no ale nawet właśnie biorąc pod uwagę tą czujność, która z pewnością była, doszło do tej sytuacji. No i teraz oczywiście mamy i będziemy mieli całą dyskusję na temat tego, dlaczego, kim był ten człowiek, jakie miał motywacje, no i co to nam też mówi tak naprawdę o stanie amerykańskiej republiki.
Tak, ja dodajmy, że w dzisiejszym live o godzinie 12 tam zrobiliśmy całą rekonstrukcję, odsyłam Państwa do live'a, do tego odcinka, do zapisu całych wszystkich tych wydarzeń, minuta po minucie, jak dokładnie to wyglądało, no ale jest wielka dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy ten napastnik Allen, to jest 31-letni nauczyciel z Kalifornii, działał na zlecenie jakiejś organizacji, czy też był amatorem. Ja, wie Pan, sam przebieg zamachu, to znaczy próba przebiegnięcia przez bramki obsadzone przez agentów Secret Service i sforsowanie tego na biegu, strzelanie na wszystkie strony i wdarcie się na salę, raczej wskazuje, że to był amator niż profesjonalista. Ale z drugiej strony wcześniej wykupił pokój w tym hotelu, więc zaplanował to. Czy myśli pan, że on może być powiązany z jakimiś obcymi służbami, organizacjami? Może to zemsta za wojnę z Iranem?
No, na chwilę obecną jesteśmy skazani na czyste spekulacje, w związku z tym jeżeli miałbym obstawiać cokolwiek, no to raczej obstawiałbym, że mamy do czynienia z amatorem. Być amatorem też przecież nie wyklucza tego, że taka osoba może coś zaplanować, prawda? W związku z tym to absolutnie się tutaj nie, te rzeczy się nie wykluczają. No, musimy pamiętać, że mamy do czynienia z sytuacją, w której poziom polaryzacji politycznej i społecznej w Stanach Zjednoczonych jest tak niezwykle wysoki, że prawdopodobieństwo tego, że jakiś sfrustrowany obywatel, który nie popiera obecnej administracji, może zdecydować się na taki krok, to niestety jest bardzo wysokie. To nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy w historii Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z tym, że właśnie przemoc staje się pewnym, no niestety, ale chyba stałym elementem amerykańskiego życia politycznego. Pamiętamy przecież z historii Stanów Zjednoczonych wiele zamachów na prezydentów, na prokuratorów generalnych i to przecież zamachów, w które zaangażowane były, no nie właśnie jakieś organizacje często, tylko to właśnie byli obywatele, sfrustrowani obywatele, reprezentujący inny obóz polityczny. Działo się to w sytuacjach, w których właśnie ta polaryzacja ten podział polityczny, zupełnie inny punkt widzenia na temat trajektorii rozwoju spraw wewnętrznych, no sprawiały, że dochodziło do takiej erupcji przemocy. No i niestety znowu chyba weszliśmy już na dobre w taki okres, gdzie te różnice między demokratami a republikanami, mało tego, pojawiały się jeszcze też pęknięcia wewnątrz tych obozów, no sprawiają, że tego typu sytuacji niestety możemy mieć więcej w przyszłości. No i nie jest wykluczone, że któraś kolejna próba skończy się niestety tragicznie. Ale to wszystko ma implikacje oczywiście geopolityczne, to na koniec powiem, dlatego że za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, a gdyby jeszcze to się skończyło tragicznie, to tym bardziej Ameryka skoncentruje się na sobie, skoncentruje się na swoich problemach wewnętrznych, na tej debacie, no i zawsze to będzie się odbywało kosztem polityki zagranicznej, kosztem polityki bezpieczeństwa, zaangażowania na zewnątrz, no to nigdy nie jest dobra wiadomość dla sojuszników, dla partnerów Stanów Zjednoczonych, szczególnie w takich miejscach jak Polska. W związku z tym my też z obawą powinniśmy patrzeć na to, no bo to, co też dzieje się w Stanach Zjednoczonych, nawet na tym polu polityki wewnętrznej, ma pośrednie, ale jednak przełożenie na to, co dzieje się również w innych częściach świata. No mówimy jednak o światowym mocarstwie, o mocarstwie, które jak żadne inne ma bardzo rozbudowane wpływy tak naprawdę w każdej części świata.
Oczywiście, oczywiście tak, ale to ta polaryzacja amerykańska jest czymś nieprawdopodobnym. Jak się doda do tego powszechne posiadanie broni, no to takie sytuacje mogą się zdarzać. Ja przypomnę, że tak, w lipcu 2024, to było chyba 13 lipca, Trump przeżył zamach też przez jakiegoś takiego samotnego strzelca, który był przeciwnikiem, chyba Kukon się nazywał, czy Kruk. Pamięta pan, strzelał z dachu w Pensylwanii. Trump wtedy ledwo uszedł z życiem. Potem był jakiś kolejny przeciwnik Trumpa polityczny, który gdzieś tam przy jakimś polu golfowym w Miami, pamięta pan, też próbował strzelać i go też go złapali. W związku z tym wygląda na to, że rzeczywiście to są jakieś wewnętrzne sprawy, po prostu sfrustrowani, wściekli na Trumpa obywatele. Ja widziałem, nie będę ukrywał, na X-ie wielu ludzi pisze, że szkoda, że się mu nie udało. Czy uważa pan, że to jest jakieś przekroczenie jednak, nie wiem, no cywilizowanej debaty, chyba pisanie takich rzeczy? Cokolwiek byśmy o Trumpie nie myśleli, jestem bardzo krytyczny wobec niego, no ale gdybym był Amerykaninem, nie przeszłoby mi przez gardło napisanie czy przez klawiaturę, szkoda, że naszego prezydenta nie zabił jakiś wariat.
No niestety, ale nie jest to zjawisko wyłącznie amerykańskie, to znaczy mamy do czynienia z pewnym upadkiem kultury politycznej w szeroko pojętym świecie Zachodu. Ten upadek kultury politycznej jest wynikiem między innymi tego, że weszliśmy już na dobre w erę mediów społecznościowych. Społeczeństwa i grupy polityczne, elektoraty pozamykały się w bańkach. Cały czas karmią się tak naprawdę informacjami, które mają tylko redukować dysonans poznawczy, mają sprawiać, że wszyscy się tak naprawdę ugruntowują w swoich poglądach, często bardzo radykalnych poglądach. W związku z tym myśmy tak naprawdę w świecie Zachodu zatracili w dużym stopniu zdolność do debaty, zdolność do polemiki, zdolność do akceptowania krytyki. Mamy wręcz odwrotnie, mamy tendencję do tego, żeby zaostrzać przekaz. Im przekaz jest ostrzejszy, im bardziej uderza w przeciwnika, tym jest bardziej nośny, tym bardziej sprzedaje się w bańce, w której funkcjonujemy, bez względu, czy to jest bańka liberalna, lewicowa, czy też altprawicowa. W zasadzie dzisiaj każdy nurt polityczny ma swoje media, ma swoich vlogerów, ma swoich podcasterów. Już nie jest taka sytuacja, w której jakaś jedna strona sceny politycznej jest pozbawiona takich kanałów informacyjnych. Dzisiaj tak naprawdę każda siła polityczna, właśnie ze względu na internet, właśnie ze względu na kanały takie jak YouTube, na inne platformy, ma możliwość artykułowania swoich przekonań. No i ten przekaz jest często bardzo, bardzo ostry, bo tak jak powiedziałem, taki najlepiej się sprzedaje. I tu niestety, plus oczywiście do tego, jeżeli do tego dodamy to, że tak naprawdę mamy docenienie tak przez te algorytmy, czy krótkich przekazów, takich, w których no często, jeżeli ktoś próbuje coś zniuansować, pokazać, że coś jest być może wieloznaczne, no tego typu rzeczy nie są dobrze widziane. Tutaj trzeba przekazać swoim zwolennikom bardzo jasny komunikat, tak? Czarno na białym, bardzo mocno też wyostrzać ten przekaz. No i to oczywiście wszystko łącznie sprawia, że osoby, które szczególnie jeżeli mają jakieś problemy psychiczne albo skłonność do tego typu zachowań, jakichś takich kompulsywnych, no jeżeli się znajdą w takiej bańce i będą karmione tego typu informacjami, no niestety, ale mogą zostać popchnięte, tak? Znaczy te siły, tak, sprawią, że taka osoba zdecyduje się na ten o jeden krok za daleko, tak, żeby jednak wziąć sprawy we własne ręce. I to jest niestety, tak się wydaje, rzeczywistość, z którą no, w Stanach Zjednoczonych właśnie ze względu na ten dostęp do broni palnej, no to tam widzimy najszybciej, można powiedzieć, efekty negatywne tego zjawiska. No ale nie jest powiedziane, że przecież tego typu postawy nie będą obecne, czy nie są obecne w innych częściach Zachodu.
No tak, przypomnijmy też, że zupełnie niedawno, a propos amerykańskich ataków, został zastrzelony znany publicysta konserwatywny młodego pokolenia. Nie mogę powiedzieć jego nazwiska, bo algorytmy niestety, drodzy Państwo, dostają wtedy szał. To jest chore, ale wiecie dokładnie, o kogo chodzi. Natomiast to jest trochę tak, no my też mamy historię swoją w postaci prezydenta Gabriela Narutowicza, który w 22 roku został zastrzelony przez Remigiusza Niewiadomskiego, ale jednak w Stanach Zjednoczonych to się zdarza częściej. Czterech prezydentów, bo sprawdziłem to, panie Marku, przed naszym spotkaniem: Abraham Lincoln w 1865, James Garfield w 1881, William McKinley w 1901 i John F. Kennedy w 1963 zostało zabitych przez sfrustrowanych zamachowców. W związku z tym, no coś jest na rzeczy i nawet Trump był zapytany o to, dlaczego akurat pana chcą zabić. On mówi, że zawsze celem ataków padają najlepsi prezydenci, ci, którzy chcą pokoju. No ale to jest jakiś element, zamach na prezydenta, stały element gry w Ameryce.
No niestety tak. No i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, jeszcze tym bardziej to napędzają. Te właśnie spirale nienawiści do drugiej strony. No tu mamy też do czynienia z bardzo głębokimi pęknięciami właśnie społecznymi, z tym, że idea narodowa, idea tego, że bez względu na poglądy polityczne łączą nas symbole narodowe, łączy nas jakaś wspólna tożsamość, historia, no zaczyna być coraz bardziej kwestionowane przez inną tożsamość, znaczy przez inną narrację o tym właśnie, że my jesteśmy jednak jako zwolennicy partii X lub Y, to my jesteśmy reprezentantami danego narodu, a druga strona, która reprezentuje inny obóz polityczny, jest tak naprawdę największym wrogiem, z którym trzeba walczyć, którego trzeba zwalczać, wykluczać z debaty publicznej. Czyli ta plemienność, która się zaczęła pojawiać właśnie w świecie Zachodu, w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę też w innych częściach przecież naszej cywilizacji, przecież również w Polsce to dostrzegamy, no jest niestety czymś, co zaczęło konkurować z ideą narodową, tak? Dzisiaj ta właśnie neoplemienność, czyli bycie lojalnym wobec własnej partii, własnego obozu politycznego, który jest utożsamiany, czy w którym jest widziana jedyna siła, która właśnie reprezentuje daną tożsamość narodową, no jest czymś skrajnie niebezpiecznym, no i tak naprawdę konkuruje z tą ugruntowaną tożsamością narodową, która no jednak jest takim dużym wspólnym mianownikiem, pod którym mogą się zmieścić ludzie o różnych poglądach politycznych. Tego typu myślenie przecież było kształtowane od XIX wieku, mamy wiek XXI, no i tutaj mamy już często właśnie do czynienia z konfliktem tych tożsamości, tak, że te tożsamości partyjne, plemienne często okazuje się dużo silniejsze niż właśnie ta potrzeba przynależności do wspólnoty narodowej.
Tak, albo tak jak w Polsce, tych, którymi się nie zgadzamy, usuwają niektórzy z wspólnoty narodowej. Tylko my jesteśmy prawdziwymi Polakami. No tak, są tam agentami tacymi, jakimi w zależności od partii. W związku z tym to też tak działa. Ale jeszcze na koniec tego wątku, jeżeli chodzi o historyczny element, no to sytuacja jest naprawdę niesamowita, bo w 1981 roku prezydent Ronald Reagan został postrzelony ciężko, ledwo się wylizał. Uwaga, drodzy Państwo, w tym samym hotelu. Hilton w Waszyngtonie, konkretnie pod tym hotelem. Panie Marku, to jest po prostu sytuacja, która się nigdy chyba nie zdarzyła.
No to jest niestety chyba jakieś nieszczęsne miejsce dla amerykańskich prezydentów. Jakiś chyba fatum ciąży nad tym hotelem. No jestem też ciekaw, jak w przyszłości kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych będą podchodzili do organizacji tam wydarzeń. No z pewnością nie służy to dobrze tej marce i właścicielom, tak, tego przybytku.
Wie pan, na dwoje babka wróżyła, no bo teraz będzie turystyka tam, będą wszyscy chcieli tam zobaczyć to miejsce, natomiast rzeczywiście jest to coś niesamowitego. Ja przypomnę, że Ronald Reagan został wtedy bardzo ciężko postrzelony przed hotelem i kiedy wjechał na salę operacyjną, przed operacją powiedział: mam nadzieję, że jesteście republikanami, do lekarzy. Na co podobno jeden z chirurgów powiedział: dzisiaj wszyscy jesteśmy republikanami. No i go odratowali. To była taka szczęście w nieszczęściu. Też John Hinckley wtedy strzelał, który chciał się popisać przed bo był zakochany w Judy Foster, słynnej amerykańskiej aktorce. No nic, ja chciałem tylko powiedzieć, panie Marku, że ciekawi mnie też, jakie będą konsekwencje wyciągnięte nie wobec tego faceta, bo pewnie go, nie wiem, czy w Waszyngtonie jest kara śmierci, ale na pewno pójdzie siedzieć na długo, już ma 3 zarzuty postawione, ten Cole Thomas Allen, przypominam, nazywał się ten człowiek, ale jak to wpłynie w ogóle na obecność Trumpa publicznie, no bo on przecież cały czas się pojawia, rozmawia z dziennikarzami, no a teraz chyba będzie jak w Papa Mobil musiał jeździć z jakąś pancerną szybą wszędzie.
Nie wiem, czy tak będzie. Znaczy, cokolwiek sądzić o Donaldzie Trumpie, no trzeba mu oddać to, zresztą te jego pierwsze reakcje, prawda, po tym zamachu jeszcze w czasie kampanii wyborczej, no pokazały, że Donald Trump jest jednak człowiekiem, który kulą się nie kłania, tak? To znaczy jest to tu po prostu dużo mówić odważnym po prostu, tak? Bez względu na, tak jak mówię, na sympatię czy antypatię wobec przywódcy Stanów Zjednoczonych, więc tu wydaje mi się, że Donalda Trumpa nie da się zamknąć, tak? W jakiejś po prostu kuloodpornej limuzynie i ograniczyć mu kontakt. Zresztą on chyba karmi się też tym kontaktem z dziennikarzami, tymi interakcjami, on po prostu tego potrzebuje. W związku z tym trudno mi sobie to wyobrazić, żeby tutaj zaszła jakaś strasznie radykalna zmiana po tych wydarzeniach. Na pewno The Secret Service będzie miał ból głowy, co tu zrobić i jak to pogodzić, jak pogodzić tę aktywność prezydenta, medialność szczególnie, te wszystkie wydarzenia, w których prezydent chce uczestniczyć, no właśnie z wymogami ochrony, no, które z pewnością będą jeszcze coraz bardziej wzmożone. Tak, tu jest tak, oczywiście tak. Jeszcze jeden wątek, na który trzeba zwrócić uwagę. Znaczy też jest pytanie, w jaki sposób strony sporu politycznego wykorzystają tę sytuację.
No właśnie.
Bo tu niestety może być bardzo dużo niebezpieczeństw z tym związanych. To znaczy, po pierwsze, strona rządząca, obecna administracja, republikanie przed wyborami midterms mogą w tej chwili, które mamy na jesieni, użyć tych argumentów w związku z właśnie tego typu zamachami, tego typu wydarzeniami, jako właśnie pewien główny motor kampanii wyborczej, pokazujący czy uzasadniający też tak naprawdę no mocniejsze działanie na przykład policyjne wewnątrz Stanów Zjednoczonych, wzmożoną kontrolę służb. To może być pretekst do tego, żeby właśnie tego typu działania przedsięwziąć. No z drugiej strony strona demokratyczna może z kolei mówić o tym, że to właśnie strona rządowa napędza tę polaryzację swoimi działaniami wymierzonymi na przykład w migrantów i tak dalej, i tak dalej. I również wykorzystywać ten fakt do tego, żeby mobilizować własny elektorat. Więc tutaj faktycznie mamy wiele scenariuszy negatywnych, które mogą nam z tej sytuacji wyniknąć, niekoniecznie pozytywnych. Znaczy, jeżeli ktoś się spodziewa jakiegoś opamiętania ze strony głównych sił politycznych, że nagle teraz wszyscy stwierdzą, no nie, to chyba trochę za daleko zaszło, trzeba jednak troszeczkę tę polaryzację, tę narrację polaryzacyjną trochę przykręcić, bo to zaszło za daleko, to niestety nie spodziewałbym się myślenia w tym kierunku. Raczej wydaje się niestety, że będziemy mieli próbę wykorzystania tego zbicia kapitału politycznego na tej sytuacji. Czy to właśnie przez stronę rządzącą, czyli przez republikanów, szeroko pojęty obóz MAGA, który może się tylko ugruntować w przekonaniu, że druga strona to jest tak naprawdę grupa przejęta przez jakichś radykalnych, lewicowych fanatyków. Tym bardziej, że ten napastnik pochodził z Kalifornii. No chyba nie ma bardziej utożsamianego z demokratami stanu. Zresztą też pamiętajmy, że Gavin Newsom, czyli gubernator tego stanu, jest typowany na możliwego kandydata demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 roku. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby republikanie nie użyli tego argumentu właśnie przeciwko demokratom, że proszę, popatrzcie, to właśnie ze stanu, z którego gubernator z waszego obozu chce startować na prezydenta, pochodził człowiek, który chciał zabić Donalda Trumpa. To są oczywiście wszystko z mojej strony spekulacje, ale obserwując pewną trajektorię prowadzenia kampanii politycznej czy budowania narracji politycznych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie pójdzie w tym kierunku. To znaczy, że ten zamach i poprzednie zostaną wykorzystane tylko po to właśnie, nie żeby zmniejszyć polaryzację, żeby jeszcze ją podkręcić i ugruntować swoich zwolenników w tym, że druga strona stanowi skrajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i należy w związku z tym walczyć z tą drugą stroną sporu politycznego wszystkimi możliwymi metodami.
No tak, to brutalizacja też była widoczna podczas tych protestów przeciwko ICE. Dwie osoby, ta kobieta w samochodzie, a potem ten facet na demonstracji też zostali zastrzeleni i też to wszystko się wpisuje w ten burzliwy spór amerykański, ale chciałem się odnieść do dwóch spraw, o których pan powiedział. Osobista odwaga Trumpa. Przyglądałem się dokładnie temu filmikowi. Melania jest szokowana, jak rozlega się te 5 strzałów. Jakaś pani obok, która siedzi, też jest przerażona, zasłania usta ręką, a Trump siedzi, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Dopiero jego podnoszą agenci Secret Service i fakt, że on się wywraca, ale nie dlatego, że jest w jakiejś panice, tylko że po prostu jego tam chyba podcięli po prostu w tej całej panice, raczej w której znajdowali się jego ochroniarze niż on, więc to mi zaimponowało, ale przypominam sobie też właśnie tą scenę, jak Trump przeżył zamach w Pensylwanii w 2024. Zamiast tam gdzieś uciekać, jak to zwykle politycy mają w takich sytuacjach, to on pięść wysunął i krzyknął fight, fight, fight. No i panie Marku, wygrał wybory. Wielu uważa, że dzięki temu to Trump wygrał te wybory i pytanie do pana teraz tak. Po pierwsze, jaki sposób wpłynie to na wybory midterms? No bo mamy wybory. Notowania Trumpa były tragiczne. Miał najniższy approval rate, tam chyba 33 przeciwko 67% ze wszystkich prezydentów. I teraz z reguły takie sytuacje powodują eksplozję popularności Trumpa, więc pierwsze pytanie, czy ten zamach odmieni nastroje opinii publicznej i republikanie mogą te wybory wygrać dzięki temu, a drugie, no to oczywiście teorie spiskowe, no pewnie pan widział, internet szumi, że to wszystko było właśnie sfabrykowane po to, żeby ułatwić mu wybory i republikanom, szczególnie, że Caroline Leavitt powiedziała, że będzie bardzo wybuchowo podczas tego jego wystąpienia wcześniej i powiedziała, strzały się rozlegną, the shots will be fired. Oczywiście chodziło o to, że on będzie mówił dowcipy, no ale wyszło tak, że wszyscy doszukują się w tym jakiegoś drugiego dna.
No teorii spiskowych trudno tutaj komentować, to, że one się pojawią, no to jest niemal pewne. Zresztą tak samo było w przypadku właśnie tych poprzednich zamachów, w związku z tym to jest chyba już stały element, do którego musimy przywyknąć. No tu się można właśnie zastanawiać, to znaczy już trochę o tym powiedziałem, jak ta sprawa może zostać wykorzystana przez oba obozy. No z pewnością jest to szansa dla obozu republikanów, żeby teraz na kanwie tych wydarzeń pokazać, że Donald Trump właśnie robi tak dobrą robotę, tak wielu ludziom się naraził, którzy chcieli źle dla Stanów Zjednoczonych, teraz próbuje tak tworzyć czy rekonstruować narrację, która się może pojawić, że w związku z tym, no to tylko może jakby w ramach tej narracji uwiarygadnia Donalda Trumpa w tym, co on robi, prawda? To dobrze, że taką politykę ostrą wobec nielegalnej migracji podjął, że wprowadził cła, że to oczywiście wszystko było obarczone dużym niebezpieczeństwem, ale on jako prezydent Stanów Zjednoczonych był w stanie tutaj sprostać tym zagrożeniom. No i teraz proszę, spotyka go gniew tych osób, które no nie chcą dobrze dla Stanów Zjednoczonych. Więc tak, jak najbardziej tego typu przekaz może być formułowany i na tym przekazie Republikanie mogą próbować grać. No tylko oczywiście będą koszty tego. Znaczy, no, koszt poniesie szeroko pojęte amerykańskie społeczeństwo, które może zostać jeszcze bardziej podzielone, jeszcze bardziej ze sobą wewnętrznie skonfliktowane. Tutaj w przypadku demokratów oczywiście z pewnością pojawią się kwestie dotyczące tego argumentu, który jest wielokrotnie przecież podnoszony przez polityków, działaczy tej partii, o dostęp do broni, tak? To znaczy to dostęp do broni jest problemem. Gdyby tutaj te przepisy nie były tak liberalne, no to z pewnością byłaby mniejsza szansa, że dochodziłoby do takich sytuacji. Ja teraz tego nie oceniam, już abstrahując od tego, że Amerykanie nigdy się nie zgodzą na to, żeby odebrać im prawo do posiadania broni. To jest, to po prostu nie wchodzi w grę. Tak? To jest coś, na co się amerykańskie społeczeństwo nigdy nie zgodzi, więc to tutaj nie miejmy złudzeń. Natomiast no, ten argument na pewno też może być podnoszony przez stronę demokratów, no, którzy również będą mówić o tym, że to właśnie strona rządowa nakręcała emocje i w związku z tym musimy coś z tym zrobić, znaczy musimy sprawić, że te emocje być może trzeba trochę jednak przykręcić i tutaj od strony demokratów tego typu komunikaty mogą być teraz formułowane, no ale na pewno z ich punktu widzenia nie jest to dobra wiadomość, to znaczy faktycznie poparcie społeczne dla Trumpa malało, wskaźniki gospodarcze no nie są tak dobre, jak chciałby tego rząd. Mamy wojnę w Iranie, wyższe ceny paliw. Te wszystkie czynniki sprawiały, że prawdopodobieństwo przegranej Republikanów w wyborach uzupełniających było naprawdę duże. Jeżeli Republikanie te wybory przegrają, no to znowu administracja będzie miała problem polegający na tym, że będzie się zmagała z kongresem, który będzie przeciwny administracji w Białym Domu i administracja w Białym Domu będzie toczyła jedną bitwę po drugiej, tak? Używając tytułu filmu, który niedawno gościł na naszych ekranach. Chyba dostał Oscara, jeśli się nie mylę, albo Oscary, kilka. Ale trochę tak to będzie wyglądało, to znaczy Biały Dom będzie musiał po pierwsze z pewnością spotkać się z próbami impeachmentu, obstrukcji pomysłów administracji, jeśli chodzi o wprowadzenie konkretnych rozwiązań administracyjnych, budżet, spory o budżet oczywiście i tak dalej. To znowu sprawi, że Ameryka zajmie się sobą, zajmie się swoimi problemami wewnętrznymi. Donald Trump będzie zaangażowany przede wszystkim w to, żeby odpierać kolejne ataki kongresu, gdzie stracił przewagę. Więc stawka jest duża z punktu widzenia Białego Domu, tych wyborów. No i te wydarzenia na pewno dadzą pewien oddech, tak? Znaczy dadzą, czy są pewną liną ratunkową, tak? Dla całego obozu MAGA, całego obozu Republikanów, żeby jednak spróbować się odbić i zawalczyć jednak o utrzymanie kongresu, bo jak kongres zostanie utrzymany, no to też zwróćmy uwagę, jak w jaki sposób Izba Reprezentantów, Senat zachowywały się wobec administracji do tej pory, tak? To znaczy, no nie stanowiły jakiegoś elementu systemu kontroli tak naprawdę, tylko ten kongres był w znacznym mierze, czy obóz republikański podporządkowany administracji. Tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakimś częstym challenge'owaniem Białego Domu z pewnymi jawnymi aktami sprzeciwu, przeciągania liny. Tutaj kongres faktycznie ręka w rękę współpracował z Białym Domem, no i Donald Trump chce tego dalej, tak? Chce, żeby ten stan trwał do końca jego kadencji w 2028 roku.
No dobrze, panie Marku, zostawmy już zamach, bo chciałbym pana zapytać o wojnę w Iranie, no bo dużo się wydarzyło w ostatnich godzinach wokół tego konfliktu, ale podsumujmy w takim razie jeszcze na sam koniec, co wiemy o tym zamachowcu. Więc drodzy państwo, to jest 31-letni Cole Thomas Allen, on był z miejscowości Torrance na Florydzie, skończył miejscowy Caltech, czyli to jest chyba Politechnika Kalifornijska, ma tytuł inżyniera, który obronił w 2017 roku i Computer Science, który obronił w 2025. Był nauczycielem, no jest teraz oczywiście aresztowany, ma 3 zarzuty prokuratorskie postawione. Przybył tam uzbrojony w noże, shotgun, czy jakąś strzelbę, pistolet. Mało prawdopodobne jest, tak jak pan mówi, żeby on był powiązany, nie wiem, z Iranem, chociaż zobaczymy. Ale na sam koniec chciałem zapytać pana o jedną rzecz, której rozmawialiśmy zanim włączyliśmy nagrywanie, bo zdjęcie, które wrzucił Trump, pokazuje tego napastnika leżącego na wykładzinie gdzieś w korytarzu hotelowym, kompletnie rozebranego do golasa. Tylko taki kot termiczny mu położyli na 4 litery, żeby nie było zgorszenia. Dlaczego oni go rozebrali?
Znaczy, być może chodziło o kwestię sprawdzenia, czy człowiek ten nie ma na sobie materiałów wybuchowych. To jest to, co mi podpowiada intuicja, dlaczego akurat zdarto z niego ubrania. No bo faktycznie, no, być może w ramach jakichś procedur bezpieczeństwa należy sprawdzić napastnika, czy nie ma na sobie jakichś odpowiedników, nie wiem, pasa szachida, prawda, i tak dalej, z materiałami wybuchowymi. Tego typu przecież sytuacje miały miejsce na Bliskim Wschodzie, tak? Bardzo często, gdzie właśnie terroryści islamscy mieli na sobie wielokrotnie takie ładunki wybuchowe, które detonowali w ostatniej chwili, poświęcając się, ale równocześnie również powodując straty u przeciwnika. No, stąd też wydaje mi się, że to mogło być powodem, dla którego takie obrazki widzieliśmy.
No dobrze, to jeszcze powiem panu jedną śmieszną rzecz, bo jak pan wie, Trump walczy o tą swoją salę balową koło Białego Domu, najpiękniejszą, najwspanialszą. Przed chwilą dosłownie widziałem na konferencji prasowej, powiedział, że to jest najlepszy dowód, że on miał rację, że ta sala balowa powinna powstać, bo ona jest bulletproof, czyli odporna na kule, kuloodporna i na drony. Więc ma dodatkowy jeszcze argument, że sobie zbuduje piękną, bezpieczną, jak się wyraził, halę balową, w której takie rzeczy się nie będą zdarzały.
No tak, no w tym sensie no, ten argument ma sens, prawda? To znaczy no, z pewnością przeprowadzenie zamachu tego typu w Białym Domu no, jest dalece, dalece mniej burzliwe, mniej prawdopodobne niż w hotelu, tak? W hotelu Hilton, gdzie no, te procedury bezpieczeństwa no, oczywiście są, były i będą w przypadku tego typu wydarzeń, no, ale one nigdy nie będą na takim poziomie zaawansowania jak w przypadku Białego Domu.
No dobrze, drodzy państwo, tyle jeżeli chodzi o analizę naszego najważniejszego wydarzenia dzisiejszego dnia oczywiście, czyli zamachu na Trumpa w Waszyngtonie. To była analiza z panem Markiem Stefanem, ale odsyłam też państwa do porannego raportu live nagranego o 12, w którym krok po kroku zrekonstruowałem całą tą, wszystko co tam się wydarzyło. Tam macie opis tego wydarzenia, a teraz panie Marku chciałbym przejść do kwestii geopolityki. Mieliśmy do czynienia w minionych 24-48 godzinach z nieprawdopodobnym rollercoasterem. Najpierw lecieli na rozmowy pokojowe, już J.D. Vance wsiadał do samolotu, potem wysiadał, potem znowu miał jechać Kushner z Witkowem. Trump ich odwołał, bo jak powiedział, nie ma sensu lecieć 15 godzin do Pakistanu na rozmowy, z których nic nie będzie. W jakim według pana punkcie w ogóle jest ten cały rozejm? Czy oni się w końcu dogadają, nie dogadają? Czego możemy się spodziewać?
No, strona irańska również była niejednoznaczna, bo minister spraw zagranicznych powiedział, że udaje się do Islamabadu, ale również do Muskatu, do stolicy Omanu i do Moskwy, prawda? Ale nie było tutaj jasnego komunikatu, co jest celem wizyty w Islamabadzie. No, Islamabad kojarzy nam się w ostatnim czasie, czyli stolica Pakistanu, jako właśnie miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele obu stron konfliktu, czyli strona irańska i strona amerykańska. ale problem polega na tym, że po stronie irańskiej mamy do czynienia z pewnymi tarciami czy walkami wewnętrznymi różnych frakcji. Z jednej strony mamy właśnie prezydenta, mamy ministra spraw zagranicznych, którzy są utożsamiani jako taka frakcja mniej radykalna, umiarkowana, wzywająca do rozmów, do rozwiązań dyplomatycznych. Z drugiej strony mamy Korpus Strażników Rewolucji, który umocnił najprawdopodobniej swoje wpływy i mamy oczywiście najwyższego przywódcę, który jest wciąż gdzieś w miejscu odizolowanym tak naprawdę od reszty irańskiego przywództwa, najprawdopodobniej ze względu na poniesione obrażenia, na kwestie koniecznej rekonwalescencji, dochodzenia do zdrowia, więc najwyższy przywództwa, przywódca, czyli Masztaba Hamenei, sprawuje może nie tyle, można powiedzieć, że panuje, ale chyba nie rządzi, tak? Ta władza spoczywa przede wszystkim w rękach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, których przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele, najbardziej wpływowi zasiadają w Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To jest chyba dzisiaj ten organ, który kieruje polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa Iranu. No i widzieliśmy pewien rozdźwięk już wcześniej, tak, kiedy z jednej strony minister spraw zagranicznych mówił o tym, że cieśnina Ormus będzie otwarta po części rozmów, po czym nagle się okazało, że Korpus Strażników Rewolucji to zanegował. Powiedział, nie, absolutnie. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Strona amerykańska w pewnym momencie zaczęła domagać się od swoich rozmówców ze strony Iranu pełnomocnictw, tego, że oni faktycznie reprezentują stanowisko Iranu, nie mając pewności, czy rozmawiają z osobami, które są po prostu decyzyjne. Czy one mają w ogóle tutaj mandat do tego, żeby podejmować jakieś wiążące decyzje. W związku z tym ta sprawa wpływa na proces negocjacyjny i zakłóca ten proces negocjacyjny. Amerykanie mają swoje konkretne żądania, z których nie chcą zejść. Tu chodzi o kwestię wzbogacania uranu, o kwestię przekazania już wzbogaconego uranu poza terytorium Iranu. Kwestię oczywiście zakończenia przez Iran własnej blokady cieśniny Ormus. No to są kwestie, na które Iran się zgodzić nie chce, bo uważa, że przynajmniej chodzi o Korpus Strażników Rewolucji, że działania Donalda Trumpa, czyli nałożenie przez Stany Zjednoczone własnej blokady, tak naprawdę niweczył proces dyplomatyczny i jeżeli Iran miałby poluzować własną blokadę, no to Stany Zjednoczone muszą również wykazać dobrą wolę i znieść własną blokadę, którą przecież nałożyli.
Panie Marku, tylko jedno pytanie, to znaczy tu nie ma symetrii, bo to, że Amerykanie muszą prosić, domagać się od Irańczyków zdjęcia blokady z cieśniny Ormus, jest po prostu absolutnym ciosem, o czym pan pisał na Twitterze zresztą, w amerykańską pozycję globalną, bo amerykańska flota tradycyjnie, flota hegemoniczna mocarstwa oceanicznego stoi na straży wolnych przepływów przez szlaki morskie świata. Mamy do czynienia z gigantycznym ciosem w amerykańskim, już nawet nie prestiż, ale pozycję międzynarodową. Do tego wali się petrodolar. Amerykanie nie potrafią sobie poradzić z Iranem i narzucić mu swoich warunków pokojowych. Jak według pana to wygląda? Kto jest do przodu, a kto do tyłu w tym całej rozgrywce?
No na razie Iran, udowadniając to, że jest w stanie efektywnie zablokować cieśninę Ormus, pokazał, że ma najmocniejszą kartę, której Stany Zjednoczone nie spodziewały się, że Iran ma w swoim arsenale, a nagle się okazało, że Iran może skutecznie zablokować Ormus. Tutaj faktycznie w ostatnich dniach te informacje o tym, że Irańczycy zajęli statki, w odpowiedzi oczywiście na podobne działania strony amerykańskiej wobec statków, które przewoziły ropę i też inne produkty do Iranu i z Iranu. Tutaj te działania Teheranu zostały tak skomentowane przez stronę amerykańską, przez Biały Dom, że te zajęte statki nie były ani amerykańskie, ani izraelskie, tylko to były jakieś statki międzynarodowe. To było bardzo znamienne właśnie, dlatego że Stany Zjednoczone budowały swoją pozycję po 1945 roku, a szczególnie po 1991, jako globalnego hegemona, na między innymi założeniu, że to US Navy jest strażnikiem wolności mórz i oceanów, tak? Tak jak pan powiedział. To był jeden z tych ważnych elementów strategii prymatu, tworzenia globalnego systemu dóbr publicznych. No i teraz ustami rzeczniczki Białego Domu Ameryka oznajmia, że tak naprawdę jeżeli chodzi o statki amerykańskie i izraelskie, to jest jedna historia, jeśli chodzi o jakieś statki międzynarodowe, no to już nie jest nasz problem. Trudno sobie wyobrazić bardziej dobitne przyznanie, że Ameryka abdykowała z tej roli właśnie strażnika wolności mórz i oceanów, dostawcy globalnego dobra publicznego, jakim jest właśnie wolność strategicznych przepływów morskich. No i to jest symptomatyczne, jeżeli patrzymy na ewolucję amerykańskiej strategii podejścia do tego, właśnie jak Amerykanie starają się zarządzać swoimi sprawami w świecie, głównie wokół Eurazji. To jest myślę, że bardzo, bardzo czytelny znak, że mimo tej przewagi militarnej, którą przecież Waszyngton dysponuje w swoim starciu z Iranem, nie jest w stanie narzucić swojej woli państwu, które jest jednak dużo słabsze. I też w związku z tym ja bym zwrócił uwagę właśnie na to przejście od bezpośrednich działań militarnych do blokady morskiej, która jest działaniem wojennym, ale jednak pośrednim, bezpieczniejszym dla Stanów Zjednoczonych i połączenia tego z tą presją sankcji, która przecież również zaczęła się zaostrzać. Departament Skarbu, kolejne firmy powiązane z Iranem, kolejnych biznesmenów, którzy zajmowali się właśnie tym transportem ropy, ale nie tylko innych dóbr, paliwa, różnych substancji chemicznych koniecznych do odtwarzania arsenału rakietowego. Te wszystkie podmioty i osoby zostały wciągnięte na listę sankcji, więc Amerykanie, można powiedzieć, wracają do takich bezpieczniejszych narzędzi presji na Iran, licząc, że gospodarka irańska tego nie wytrzyma, że ostatecznie Iran będzie musiał skapitulować. Teraz jest tylko oczywiście pytanie, na ile Amerykanie mają rację, na ile ta blokada morska okaże się skuteczna w połączeniu z sankcjami gospodarczymi. Historia blokad morskich, o czym pisał między innymi John Mearsheimer, wskazuje, że tutaj te efekty są co najwyżej mieszane z naciskiem na fiasko tego typu przedsięwzięć. W związku z tym zobaczymy, czy tym razem historia jednak potoczy się inaczej i Amerykanie uzyskają swoje cele, czy jednak znowu okaże się, że blokady morskie są trudne do wyegzekwowania w 100%. Teraz już wiemy, że około 30 statków przedostało się przez te blokady. O tym mówiła firma monitorująca ruch morski Vortexa. Wiemy z kolei CENTCOM, czyli dowództwo centralne, mówi, że ponad 30 statków zostało zatrzymanych i cofniętych i Amerykanie mówią, że blokada jest szczelna. No teraz oczywiście znowu szereg kolejnych pytań. Jak długo Amerykanie będą w stanie utrzymywać rozbudowaną flotę w tym regionie? Teraz już chyba trzy grupy lotniskowcowe, jeśli się nie mylę.
Pierwszy taki przypadek, panie Marku, w historii.
I teraz złośliwi mówią, że mamy do czynienia z pilotem, amerykańskim pilotem do Azji, ale zachodni, nie wschodni. Więc oczywiście to są koszty utrzymania tej floty, zaangażowania marynarzy. To nie jest tak, że taka blokada morska, mimo tego, że to nie są bezpośrednie działania kinetyczne, nie obciąża amerykańskiej US Navy. To są olbrzymie koszty. No i też z pewnością, jeżeli miałoby to potrwać pół roku, rok, też jest pytanie, tak? Pentagon w tej chwili mówi, że nie wyznaczył sobie żadnego deadline'u, żadnego wyraźnego punktu w przyszłości, gdzie ta blokada się zakończy. No bo celem jest właśnie kapitulacja reżimu w Teheranie, więc mamy szereg pytań otwartych, na które w tej chwili nie znamy odpowiedzi. To, co jest na pewno istotne, to, że Iran będzie pracował nad alternatywnymi kanałami dostaw i to będą kanały dostaw głównie lądowe przez państwa Azji Centralnej. Już wiemy, że pewne, już nawet w trakcie chyba działań wojennych pierwsze transporty humanitarne, jak to Teheran określał, zdążały do Iranu właśnie z obszaru Azji Centralnej, gdzie towary z Chin między innymi, ale nie tylko, również prawdopodobnie z Rosji, komponenty niezbędne do tego, żeby odbudowywać arsenał dronów i pocisków rakietowych, tą drogą były przesyłane, więc Iran będzie stawiał bardzo mocno z pewnością na te połączenia lądowe, właśnie przez Azję Centralną, po to, żeby wykorzystywać więzi handlowe z Chinami, z Rosją, żeby dostarczać już właśnie nie tylko nawet komponenty dla podzespoły dla przemysłu zbrojeniowego, ale także podstawowe dobra. Żywność, leki, to są dzisiaj też towary, które są niezbędne do tego, żeby zachować pewien spokój społeczny, tak? No bo ta sytuacja gospodarcza z pewnością w Iranie, to już wiemy, no nie jest dobra. Iran, na co zwraca głównie uwagę prezydent Iranu, który właśnie opowiada się za rozwiązaniami dyplomatycznymi, on podkreśla, że ta sytuacja gospodarcza jest bardzo zła. Inflacja jest niezwykle wysoka, bezrobocie rośnie, Iran musiał zamknąć wiele zakładów pracy, więc wielu ludzi pozostaje bez środków do życia. Ta sytuacja jest coraz trudniejsza dla Iranu. W związku z tym to nie jest tak, że ta blokada amerykańska nie przynosi jednak pewnych efektów, tylko oczywiście znowu jest pytanie o próg bólu. Jak dużo irańskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać, jak spójny jest obóz rządzący, czy jest tak, że faktycznie ta frakcja radykalna w Korpusie Strażników Rewolucji odegra najistotniejszą rolę i ostatecznie, można powiedzieć, odsunie od decydowania o irańskiej polityce frakcję gołębią, bo na razie raczej z tym mamy do czynienia. To znaczy, to nie jest tak, jak niektórzy chcieliby widzieć, że te izraelsko-amerykańskie ataki wyeliminowały najbardziej twardogłowych polityków. Wręcz jest odwrotnie, to znaczy zostali wyeliminowani tacy politycy, którzy byli zdolni do tego, żeby godzić te frakcje wewnętrzne i reprezentowali właśnie takie podejście łagodniejsze. Te osoby, z którymi teraz mamy do czynienia, no to są osoby, które często poniosły osobiste straty, jak na przykład obecny przywódca, tak, który stracił swoją rodzinę. No i mamy Korpus Strażników Rewolucji, tych przywódców, którzy są weteranami wojny irańsko-irackiej, którzy byli odpowiedzialni za działania sił proxy na całym Bliskim Wschodzie. No i oni reprezentują taką twardą linię. W związku z tym teraz, w tej chwili, te działania izraelsko-amerykańskie z marca doprowadziły do tego, że właśnie w tym przywództwie irańskim mamy więcej twardogłowych, a nie mniej.
Oczywiście. Ja jestem przekonany, że Izraelczycy zrobili to z pewną świadomością. To znaczy, no jak nie chce się dealu, nie chce się ugody, tylko chce się wojny, no to się zabija ugodowców. To jest oczywiste. Tak zawsze to działa. Natomiast jeżeli chodzi o próg bólu Iranu, to on jest bardzo wysoki, o czym może świadczyć to, że cały impet amerykańskiej armii, te wszystkie tomahawki, te całe olbrzymia ilość tych rakiet, bomb, to wszystko się sypało przez 40 dni i reżim się utrzymał, nie pękł, i teraz Trump musi zabiegać o rozejm. I docieram tu do kolejnej takiej ciekawej sprawy, o której też pan pisał na Twitterze, czytałem to z dużą uwagą. Mam na myśli tego, że Amerykanie w zasadzie to, co osiągnęli, to, że wystrzelali się z olbrzymiej części swoich pocisków. Pisał pan, że kilka lat zajmie odbudowanie, nie wiem, zasobów Tomahawków, TAT, Patriotów. To jest chyba też jakaś rewolucyjna zmiana, to znaczy okazuje się, że Iran, stosując tą wojnę asymetryczną, wyczerpał w pewnym sensie w dużej mierze zasoby amerykańskich pocisków. No to jest ciekawe.
No tu jest kilka, myślę, że ważnych wątków. Nasz CSIS, czyli taki wiodący amerykański ośrodek badawczy zajmujący się bezpieczeństwem i sprawami międzynarodowymi, opublikował taką aktualizację po tego konfliktu, czyli od momentu jego rozpoczęcia do trwającego zawieszenia broni, jak wyglądał właśnie ten drenaż arsenałów uzbrojenia precyzyjnego, zarówno ofensywnego, jak i defensywnego ze strony amerykańskiej. I tu jej warto kilka danych przytoczyć. W ciągu tych 7 tygodni wojny Amerykanie zużyli co najmniej 45% swojego arsenału pocisków Precision Strike Missiles, co najmniej 50% swojego arsenału pocisków antybalistycznych TAT, prawie 50% swojego arsenału pocisków przechwytujących Patriot. Jeśli chodzi o broń ofensywną, no to mamy zużycie około 30% pocisków, arsenału pocisków Tomahawk, 20% arsenału pocisków JASM, 20% swojego arsenału pocisków SM-3 i SM-6. Szacuje się, że uzupełnienie tych arsenałów zajmie między 4 do 5 lat i to, co jest ważne, żeby tutaj zrozumieć całą tę historię, to znaczy uzupełnienie tych arsenałów do poziomów sprzed wojny, które to poziomy sprzed rozpoczęcia wojny z Iranem były niewystarczające do tego, żeby myśleć o tym, żeby toczyć konflikt, szczególnie przewlekły, z Chińską Republiką Ludową, gdyby do niego doszło. Czyli Amerykanie teraz muszą, gdybyśmy w tej chwili zakończyli tę całą historię z Iranem, na co się raczej nie zanosi, możemy się spodziewać tego, co jest jednak prawdopodobne, że zostaną wznowione działania wojenne, że gdybyśmy teraz zakończyli ten konflikt, 5 lat Amerykanie odbudowują arsenały i są tak naprawdę w punkcie wyjścia. Tak? Są w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o kwestię konieczności dalszego skokowej rozbudowy własnych zdolności, żeby myśleć o tym, żeby skutecznie odstraszać i skutecznie ewentualnie prowadzić wojnę na zachodnim Pacyfiku, czy to na przykład też wokół Tajwanu. Tu jest największy problem. Znaczy, to nie jest tak, że Amerykanom zabraknie amunicji, żeby prowadzić wojnę z Iranem. Nie, tylko chodzi o to, że działania wobec Iranu na trzeciorzędnym teatrze, wobec jednak peryferyjnego przeciwnika, który nie ma szans na regionalną hegemonię, sprawiają, że wobec przeciwnika, który właśnie na tę regionalną hegemonię szansę ma, czyli wobec Chin, Amerykanie tutaj ich działania doprowadzają do erozji odstraszania, do erozji, do osłabienia pozycji amerykańskiej na Pacyfiku. Już nawet nie mówię o kwestii Rosji. Dla nas, dla sojuszników, konsekwencje są jeszcze bardziej daleko idące. Otóż już teraz wiemy, że kolejni sojusznicy amerykańscy i partnerzy, którzy zamówili amerykańskie uzbrojenie, jak Japonia na przykład, otrzymują informację, że te dostawy będą opóźnione. Japonia zamówiła około 400 Tomahawków i już teraz wiemy, że Tokio otrzymało informację, że te dostawy będą opóźnione. Dlatego, że pierwszeństwo ma uzupełnienie amerykańskich arsenałów. Wiemy, że państwa bałtyckie i część państw skandynawskich również otrzymały informację, że ich dostawy, jeśli chodzi o pociski do systemów HIMARS, również będą opóźnione. I to jest efekt właśnie tego, że Amerykanie muszą uzupełnić własne arsenały. W związku z tym konsekwencje tej wojny dla sojuszników są takie, że przede wszystkim spada gotowość amerykańska i amerykańska wiarygodność sojusznicza wobec partnerów w Europie i w Azji Wschodniej, co widać też po zachowaniu Japonii i Korei Południowej. Na przykład w Korei Południowej oni jeszcze musieli, czy doświadczyli przeniesienia przecież systemów Patriot i TAT z Półwyspu Koreańskiego na Bliski Wschód, więc nie dosyć, że dostają informacje o tym, że ich dostawy sprzętu będą opóźnione, no to jeszcze Amerykanie zabijają z tamtych części świata swoje systemy, przenosząc je na Bliski Wschód, no bo tam są dla Amerykanów bardziej potrzebne. Więc to wszystko sprawia, że wojna w Iranie ma poważne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskich sojuszników. I jeśli chodzi o stronę irańską, to też warto powiedzieć, bo takie różne też porównania się tutaj pojawiały w sieci o tym, że Amerykanie odnieśli oczywiście zwycięstwo w sensie militarnym, operacyjnym, pokazali wyższość taktyczną, ile tam powiedzmy dronów irańskich się przedostało i to było porównywane, prawda, z tym, jakie osiągnięcia Amerykanie mieli używając swoich myśliwców F-15, czy F-18, czy też F-35. No tutaj tylko jest niezrozumienie, mam wrażenie, jednej rzeczy. Otóż irańskie drony i w ogóle ten typ uzbrojenia produkowany tanio, masowo, to nie jest przecież jakiś szczyt wymysłu technologicznego, jeśli chodzi o drony Shahid. To są wystarczająco dobre pociski, które można tanio wyprodukować, które są niezwykle łatwe w obsłudze i które służą do czego? Do przeciążania państwa, przeciwnika. Chodzi o to, żeby tego przeciwnika zmusić do tego, żeby bronił co noc wszystkiego, każdej infrastruktury krytycznej, żeby miał trudność z wykryciem tego wrogiego uzbrojenia, żeby go przeciążyć w dłuższej walce, tak, w walce na wyniszczenie, gdzie właśnie strona dysponująca tym tanim, względnie tanim uzbrojeniem, które jest w stanie produkować masowo, po prostu sprawi, że druga strona będzie miała wielką trudność, żeby im dłużej konflikt będzie trwał, z neutralizowaniem tego zagrożenia. I tutaj tkwi właśnie, można powiedzieć, siła stosowania tego typu środków, właśnie jak drony Shahid, że ich ilość w pewnym sensie stanowi o ich jakości. O jakości właśnie tego typu uderzeń. No jeżeli jest to oczywiście połączone z bardzo dobrze skrojoną strategią polityczno-wojskową, no to takie państwo może uzyskać pewne efekty, na które liczy i narzucić koszty znacznie silniejszemu przeciwnikowi. I tu bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy, na pewne porównanie. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Rosja ma trudność z narzuceniem swoich warunków Ukrainie, która też się dostosowała do tej rewolucji pola walki, również postawiła na masowość produkcji. 4 miliony dronów rocznie, jeśli się nie mylę, chyba w zeszłym roku Ukraina produkowała, a ma ambicje chyba, żeby produkować 6. To wszystkich typów, i tych od FPV, takich najprostszych, po te drony dalekiego zasięgu. Ukraina również się dostosowała do tego właśnie trendu ewolucji w sprawach wojskowych. No i sprawia, że Rosji jest bardzo trudno narzucić warunki. Teraz proszę zwrócić uwagę, Iran znowu, państwo dużo słabsze niż Stany Zjednoczone, poprzez właśnie zdolność do tego, żeby przeciążać przeciwnika i partnerów Stanów Zjednoczonych, również utrzymuje się w walce i jest w stanie również narzucać pewne swoje warunki, nie kapituluje. To jest duża zmiana, która pokazuje, że właśnie proliferacja technologii bezzałogowych sprawia, że państwa nawet dużo słabsze mogą utrzymywać się w walce.
Panie Marku, ale to jest lekcja dla Polski, bo mam trzy przemyślenia po tym, co pan powiedział. Pierwsza sprawa, jeżeli byśmy znaleźli się odpukać w stanie wojny, to my byśmy byli Iranem, a Rosja byłaby Ameryką, tak? To znaczy my nie możemy strzelać z patriotów za 5 milionów do nadlatujących rosyjskich dronów. Przecież to jest absurdalne. Przegramy tą wojnę i te grube miliardy naszych ciężko zarobionych pieniędzy podatników polskich pójdą po prostu w błoto, a nasi rządzący znajdą się w Londynie i zwieją przez jakąś nowoczesną szosę zaleszczykowską i się wszystko powtórzy, katastrofa 1939 roku. My musimy zrobić to, co Iran, czyli podnieść po prostu roje dronów i bić po całej infrastrukturze krytycznej. I w ten sposób, jeżeli będziemy mieli takie zdolności, to w ogóle odstraszymy przeciwnika i żadnej wojny nie będzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, myślę, że mamy do czynienia z upadkiem w ogóle w pewnym sensie takiego, powiedziałbym, mitu Ameryki, no czy nie wiem, czy pozycji hegemonicznej Ameryki, również w tym sensie, że z tej potężnej siły amerykańskiej, która została pokazana, no nic nie wyszło, bo proszę zwrócić uwagę, że tak jak pan mówi, Iran jest państwem średnim, tak? To znaczy, jeżeli nie ograłeś w pucharach Sandecji Nowy Sącz, to raczej nie ograsz Realu Madryt. To znaczy, jaki w ogóle ma sens porywanie się na Chiny, prawda? To jest jakby druga sprawa. I trzecia sprawa wreszcie, to już pytanie. Mówi pan o upadku amerykańskiego prestiżu wśród sojuszników, no to mamy efekty. Donald Tusk, premier Polski, udzielił wywiadu Financial Times, w którym powiedział, że my już nie jesteśmy pewni, czy Ameryka jest lojalnym sojusznikiem. Tam od razu oczywiście zaczął Tom Rose, nasz namiestnik nad Wisłą amerykański, się produkować, ale tu nawet nie chodzi o to, czy oni są lojalni, czy nielojalni. To chodzi o zdolności. Czym oni mają pomóc nam w wojnie z Rosją, jak wszystko wystrzelili w ten Iran, mają powolny, ten bardzo drogi, całą tą machinę przemysłową. W związku z tym to raz, a po drugie mogą mieć wtedy inne interesy. My możemy zostać zaatakowani, odpłukać przez Rosję, a oni mogą akurat wtedy zajmować się swoim izraelskim pupilkiem albo toczyć jakieś batalie na Pacyfiku. W związku z tym to jest kwestia realizmu i strategy and future, czy ja w historii realnej wiele razy mówiłem, że ci Amerykanie to nie jest taki mur beton. I pamięta pan, jak nas nazywano, prawda? Ruskie onuce podważają wiarę w sojusze, a teraz premier to mówi nawet.
To jeszcze zanim się do Tuska odniosę i do tej wypowiedzi premiera, jeszcze tutaj jedna ważna rzecz, tak? Znaczy to porównanie, że Polska właśnie byłaby w ewentualnym starciu z Rosją, takim Iranem, a właśnie ze względu na pewną tą dysproporcję sił Rosji, a byłaby Stanami Zjednoczonymi, no to jest na przykład też pewne powiązanie polegające na tym, że oprócz oczywiście tych tanich, masowych technologii, które również my powinniśmy mieć, najlepiej na przykład przy współpracy z Ukraińcami, którzy mają doświadczenie bojowe w tym zakresie, to jeśli chodzi o pewną strategię postępowania, również istnieje pewne podobieństwo między nami potencjalnie a Iranem. Znaczy Iran postawił na eskalację horyzontalną po to, żeby poprzez koszty gospodarcze i poprzez wykazanie miałkości tych gwarancji bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych dla państw arabskich pokazać, że zwiększyć koszty, tak, dla Amerykanów. Nam również jako Polsce, gdyby doszło do konfliktu z Rosją, zależałoby na eskalacji horyzontalnej, czyli na tym, żeby wciągnąć do tej wojny jak największą ilość, jak największą liczbę państw, szczególnie tych, które graniczą z Rosją, po to, żeby rozciągnąć uwagę Rosjan. Tam by zależało na tym, żeby Turcja weszła do tego konfliktu, żeby Finlandia weszła do tego konfliktu, która ma najdłuższą granicę lądową, jeśli chodzi o państwa europejskie tutaj z Rosją, po to właśnie, żeby Rosja nie była skupiona, tak? Nie była skoncentrowana na Polsce, tylko miała problemy w różnych częściach tutaj swojej europejskiej części. Więc tutaj też widzę pewne podobieństwo. Jeśli chodzi o wypowiedź Donalda Tuska, no to jestem wobec niej krytyczny, ale dlatego, że ta wypowiedź, nawet jeżeli się zgodzić, tak, że faktycznie tak jest jeśli chodzi o polskich polityków, tego typu myślenie powinno być czymś absolutnie mainstreamowym, tak? Znaczy czymś oczywistym, że widząc to, w jaki sposób Amerykanie dokonują zmiany swojej strategii, jak angażują się w przewlekłą wojnę na Bliskim Wschodzie, że ich wiarygodność spada, to uważam, że tego typu myślenie powinno być czymś oczywistym i pożądanym w głowach polskich polityków. To jednak czymś innym jest przekonanie o tym, a czym innym jest mówienie o tym wprost. Bo tutaj nie wydaje mi się, żeby Polska odniosła jakieś wymierne korzyści z tego, że Donald Tusk w wywiadzie dla Financial Times w ten sposób wypowiedział się o Amerykanach i o ich zaangażowaniu. Nie widzę jakichś większych korzyści, które Polska mogłaby z tej wypowiedzi osiągnąć. Więc ja bym rozdzielił tutaj dwie rzeczy. Znaczy Polska powinna wyciągać wnioski z tego, jak Amerykanie postępują w Eurazji i obrać kurs na względną samodzielność strategiczną, na sojusze regionalne, na współpracę z Ukrainą, na współpracę z państwami skandynawskimi, równocześnie robiąc wszystko, żeby nie antagonizować tam, gdzie nie jest to oczywiście konieczne i gdzie sytuacja jakby tego nie wymusza, żeby nie antagonizować i nie psuć relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No bo jednak skala naszych powiązań ze Stanami Zjednoczonymi z Ameryką jest bardzo duża. W związku z tym jedno to rozumieć ewolucję sytuacji międzynarodowej, a drugie to mówić o pewnych rzeczach otwarcie. Jeżeli premier polskiego rządu chciałby zakomunikować polskiemu społeczeństwu, że na przykład ma pewne wątpliwości co do zaangażowania Amerykanów w ramach NATO, no to mógłby raczej akcent postawić na inne kwestie, na przykład na to, że dzisiaj Amerykanie oczekują od swoich sojuszników większej samodzielności i że pamiętajmy, że zanim mówimy o artykule 5, jest artykuł 3, że to my musimy tutaj dawać z siebie więcej, że oczywiście sojusze są ważne, ale najważniejsza jest siła własna. Czyli odwrócić proporcje, troszeczkę inaczej, inne rzeczy zaakcentować w tej wypowiedzi. No i wówczas, biorąc pod uwagę też obecną administrację, która jest bardzo, można powiedzieć, wyczulona na tego typu uwagi, no nie mielibyśmy pewnie kolejnych komentarzy ambasadora Rose'a, no bo gdyby właśnie ten komunikat brzmiał w ten sposób, no to ambasador amerykański nie miałby się, mówiąc kolokwialnie, do czego przyczepić, bo sami Amerykanie to mówią, tak, wobec swoich sojuszników, że musicie być bardziej samodzielni, artykuł 3 i tak dalej, i tak dalej. I taki przekaz byłby po prostu też czymś, co byłoby jasnym, czytelnym sygnałem do polskiego społeczeństwa. że no popatrzcie, tak, sytuacja się zmieniła, dzisiaj mamy do czynienia z koniecznością wzięcia większej odpowiedzialności na własne barki i to jest to, na czym się koncentrujemy, tak, a nie na tym, żeby punktować Amerykanów i publicznie mówić o tym, jakimi oni nie są wiarygodnymi sojusznikami. Nawet jeżeli tak myślimy, nawet jeżeli wiemy, że tak jest, no to trzeba się 3 razy chyba zastanowić, jak się jest premierem polskiego rządu, czy warto takie rzeczy mówić publicznie, no bo co my tak naprawdę na tym zyskamy?
Oczywiście, że tak. No. Chociaż z drugiej strony może skłonimy w ten sposób Amerykanów do zademonstrowania w jakiś sposób wymierny, że jednak można na nich liczyć. No, nie wiem, może taka była kalkulacja.
No to nie wiemy, jaka jest, jakby co stało, jaka motywacja stała za myśleniem premier w tej sytuacji, ale wydaje się, że tego typu rzeczy można byłoby załatwić ze zamkniętymi drzwiami, albo inaczej też komunikować pewne rzeczy. Ja bym też przede wszystkim położył akcent, to jest myślę, że najważniejsze, znaczy polscy politycy powinni przede wszystkim stawiać akcent na to, jak istotna jest rola własnych zdolności i przesunąć całą tę dyskusję w Polsce, która przez lata koncentrowała się na tym, że sojusz polega na tym, że to ktoś gwarantuje nam bezpieczeństwo, i przesunąć tę dyskusję w kierunku takim, że to sojusz to jest, można powiedzieć, pewne uzupełnienie, ale nie podstawa, tak? Podstawą są własne zdolności. Sojusz jest uzupełnieniem. Gdyby do tego doszło, gdybyśmy mieli do czynienia z takim przekazem ze strony MON-u, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i szefa rządu, ale także prezydenta, no to społeczeństwo otrzymałoby jasny komunikat, tak? Przede wszystkim zasada samopomocy. To jest dzisiaj kluczowa zasada, podstawowa zasada funkcjonowania w obecnej rzeczywistości międzynarodowej. Jeżeli nie jesteś sobie sam w stanie pomóc i zagwarantować sobie bezpieczeństwa, to nikt inny ci tego bezpieczeństwa nie zagwarantuje. Koniec, kropka. Taka jest rzeczywistość. I dzisiaj to powinien być główny komunikat, który powinien płynąć ze strony rządzących do polskiego społeczeństwa, tak? Chcemy być bezpieczni, no to proszę bardzo, my musimy wykonać pewną pracę tutaj. Tego bym chyba oczekiwał od polskiej klasy politycznej, tak? Która przez lata ugruntowywała polskie społeczeństwo w takim przekonaniu, że właśnie dołączenie do pewnych struktur Zachodu będzie za nas wykonywało pewną pracę, którą to my powinniśmy wykonać. A dzisiaj już nawet ci, którzy tworzyli ten system, mówią, że to tak nie jest, tak? No, że to wy musicie wykonać tę pracę. Nikt za was tego nie zrobi, a jak wy tego nie zrobicie, no to sami będziecie sobie winni.
Koniec i kropka. Tak bym podsumował. Lepszej puenty nie mógłbym sobie wyobrazić. Moim i państwa gościem był pan Marek Stefan, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie Marku.
Dziękuję bardzo. I Układ Sił polecam serdecznie. Najnowszy numer Układu Sił jest dostępny. Zapraszam również też na stronę internetową Układu Sił.
Wyjął mi pan to z ust. Układ Sił czytam i polecam. Drodzy państwo, bardzo było mi miło z panem Markiem Stefanem rozpocząć tydzień. Jutro oczywiście w poniedziałek będzie live o 12:00, potem o 20:00 odcinek też z bardzo ciekawym gościem. Będzie więcej informacji, bo pewnie więcej się dowiemy o zamachu na Trumpa. Panie Marku, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę miłej już końcówki niedzieli.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Zapraszam do naszej księgarni internetowej historiarealna.pl, gdzie czeka na was moja nowa książka Polacy. Tak wygląda okładka. Gdy tylko książka zostanie wydrukowana, podpisuję i wysyłamy do was. Każdy egzemplarz kupiony w naszej księgarni internetowej otrzymacie z moim autografem. Książka Polacy premierę ma 16 czerwca, ale myślę, że wcześniej będziemy wam ją wysyłali, jak tylko przyjdzie z drukarni. Także bardzo, bardzo polecam. Kolejna odsłona walki historii realnej z blagą polityki historycznej. Także zapraszam. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Marzymy o 800 tysiącach subskrypcji. To byłby fantastyczny sukces. Oraz za wszystkie komentarze. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża pomoc dla naszego kanału, ale również tymi donatami na czacie podczas live'ów, bo to też pozwala nam zachować stabilizację finansową i niezależność. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple. Rewelacyjnego, mogę to zaświadczyć, bo wszystkie laptopy, wszystkie telefony, których używa Historia Realna, są właśnie od Lantre. I teraz bardzo ważna informacja, kod rabatowy HR100, 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły, warunki promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.